Bracia i siostry, witam dawno nieobecnych. Mamy siostrę Danusię. Siostry, wyściskajcie siostrę bardzo mocno, bo jej dawno tu z nami nie było. Bracia, przywitajcie się z nią bardzo serdecznie. Siostro, miło cię nam widzieć. Witamy w naszych progach. Moi drodzy, dzisiaj chcę powiedzieć o takiej rzeczy, mam takie krótkie słowo przygotowane na temat brania i dawania, na temat łaski Bożej. I gdybyśmy usiedli tak sobie, jak teraz siedzimy, zgromadzili się razem, porozmawiali sobie tak szczerze w cztery oczy, bym was zapytał, czy chcecie więcej mocy, co byście powiedzieli? Chcecie więcej łaski? Chcecie więcej miłości Bożej? Chcecie, wszyscy chcecie. Super, bardzo się cieszę. To zawsze cechowało ludzi, którzy mieli głód Boga, którzy Go pragnęli, którzy Go szukali. To zawsze cechowało tych, którym nie dawało spokoju, że coś już znają, że coś już mają, że coś zobaczyli, że czegoś dotknęli. Zawsze było oparcie do przodu. Zawsze chcieli czegoś więcej, zawsze chcieli czegoś głębiej. Zawsze chcieli wejść głębiej w pełnię błogosławieństw Bożych, wejść pełniej i głębiej w rzekę Ducha Świętego i głębiej, bliżej, mocniej poznać Boga. Czy chcemy tego dzisiaj? Czy chcemy tego dzisiaj? Chwała Bogu. Mamy bardzo wiele przykładów w Biblii, bardzo wiele pozytywnych świadectw i bardzo wiele postaci, które szukały Boga. Którym zależało na tym, żeby pogłębić relacje z Nim, którym nie wystarczało to, że coś poznali, że coś wiedzą i że w jakiś sposób działają. Oni chcieli więcej. Oni chcieli więcej. Cały czas chcieli więcej. Bracia i siostry, poruszam ten temat z jednego powodu. W ostatnim czasie spotykam się z taką tendencją, że ludzie, szukając obecności Bożej, właśnie podążają tropem więcej chwały, więcej mocy, więcej życia, więcej miłości, więcej obecności. Więcej, więcej, więcej. Żyjąc w kulturze instant, wiecie, co znaczy kultura instant? Kultura instant to jest, żyjemy w takich czasach, które są bardzo szybkie. Cały czas wszystko jest szybkie i wszystko chcemy na szybko. Chcemy jeść na szybko, dlatego żywimy się w McDonaldzie. Chcemy kupować szybko rzeczy, dlatego bierzemy telewizory na raty. Chcemy szybko spożywać zupę z makaronem, dlatego mamy chińskie zupki, które kruszymy i zalewamy wrzątkiem. Kultura instant, wszystko instant. Wszystko jest instant, wszystko ma być na już, na zaraz. Dziecko najlepiej, żeby się urodziło po 3 miesiącach ciąży, żeby urosło nie w 18 lat, ale w 4, żebyśmy wszystko mieli zrobione szybko i sprawnie. Najlepiej jeszcze zgodnie z jakimiś poradnikami i wtedy jesteśmy zadowoleni i spełnieni jako ludzie, że dokonaliśmy swojego obowiązku. W kulturze instant, bracia i siostry, wszystko chcemy robić na szybko. Szybko jeździć, wszystko chcemy, wszystko zrobić szybko. Ale czy w tej kulturze instant i w tym takim naszym dążeniu do tego, żeby wszystko robić szybko, czy jest miejsce na to, żeby zatrzymać się, żeby naprawdę włączyć hamulec ręczny, żeby przystanąć na moment i spojrzeć na sprawcę i dokończyciela wiary. Czy jest w tej kulturze instant, w kulturze szerokopasmowego internetu, Wi-Fi, komputerów, tabletów i smartfonów, czy jest możliwość, szansa i miejsce na to, żeby przystanąć, zatrzymać się i spojrzeć na sprawcę i dokończyciela wiary? Czy jest miejsce na to w naszym dążeniu, w naszym sercu i w naszym szybkim życiu? Jak myślicie? Jak myślicie? Dzisiaj przez Kościół, jak pożoga, przetaczają się ludzie, którzy by chcieli wszystko instant. którzy by chcieli chwały Bożej, instant. Którzy by chcieli miłości Bożej, instant. Którzy by chcieli więcej mocy, którzy by chcieli cudów, którzy by chcieli wejść w głębie i w rzekę Ducha Świętego, którzy by chcieli zdziałać to czy tamto, którzy by chcieli pójść tam czy tam. Tak by chcieli. A czy jest w tym miejsce na to, żeby zatrzymać się, żeby zaciągnąć hamulec ręczny, żeby uklęknąć i wpatrzeć się w oblicze sprawcy i dokończyciela wiary? Jak myślicie? Jak myślicie? Ja się bardzo cieszę, bracia i siostry, i jestem bardzo zbudowany tym, że powiedzieliście tak, chcemy więcej mocy. Tak, chcemy więcej chwały. Tak, chcemy więcej łaski. Chcemy więcej miłości Bożej. Bardzo się cieszę, bo to znaczy, że chcecie Boga. Ale czy wiemy dzisiaj, jak Go znaleźć? Czy wiemy dzisiaj, jak znaleźć tego, którego widać? Bo to nie jest telewizor na półce sklepowej, że pójdę i nie dosyć, że nawet nie chcę go widzieć, to on mi z daleka już wali po oczach. Zobacz, jaki jestem atrakcyjny i kosztuje tylko 2200, weź mnie do domu. Na jedyne 10 rat. To nie jest tak. Jak znaleźć tego, którego nie widać? Jak słyszeć tego, którego nie słychać? Jak czuć tego, którego nie ma? Jak to zrobić? Jak to zrobić? W kulturze instant, w kulturze wszystkich ludzi, którzy chcieliby chwały, mocy, cudów, znaków, proroctw, na zaraz. Co z tym zrobić? Bracia i siostry, jak myślicie? Gdybyśmy mieli zatrzymać się na chwilę, zaciągnąć na nas hamulec ręczny i spojrzeć na sprawcę i dokończyciela wiary, spojrzeć na tego, który nas powołuje, spojrzeć na tego, który spojrzał na nas, to co byśmy mogli powiedzieć? Gdybyśmy dzisiaj spojrzeli na tych, którzy szli przed nami, a jest ich cały obłok, jest ich cała rzesza, jest cały zastęp tych, którzy szli przed nami, to co byśmy o nich wspólnego powiedzieli? Gdybyśmy prześledzili życie i przykłady i świadectwa życia wszystkich tych, którzy szli z Bogiem, którzy czynili cuda, którzy widzieli chwałę, którzy spoglądali na Boga, którzy czynili znaki i cuda, którzy byli poświęceni i namaszczeni do czynienia wielkich rzeczy, to co byśmy powiedzieli? Bracia i siostry, zastanówcie się nad tym, co byśmy powiedzieli, jak myślicie? Co byśmy powiedzieli wspólnego o tych wszystkich, którzy szli, którzy dobry bój toczyli i którzy biegu ukończyli, którzy biegu dokonali. Co byśmy powiedzieli? Tak często, kiedy modlimy się, jesteśmy niecierpliwi. Tak często, kiedy wzywamy Boga, jesteśmy niecierpliwi. Tak często, kiedy w swojej komorze spotykamy się z Bogiem, przedkładamy swoje pragnienia, swoje wołanie, swoje prośby, nierzadko żądamy. Jesteśmy rozgoryczeni. Jest w nas niezgoda na pewne rzeczy. Że Bóg nie chce tak jak ja. Bóg nie chce tego, co ja w tym samym momencie. Jest w nas niezgoda. Patrzymy wtedy, przyglądamy się, jak to jest, że jestem tu, idę za Bogiem, robię coś tak czy siak. Jak to jest? Jeżeli Bóg nam mówi, że On nie chce tego samego, co my, to co z tym robimy, bracia i siostry? W tej właśnie kulturze, w tej kulturze instant, która jest szybka, która jest dostępna, która cały czas pędzi do przodu, co z tym robimy? Czy to jest tak, że błogosławieństwa Boże można nabyć? Jak myślicie? Wszyscy wiemy, że nie można. Czy to jest tak, że Bożą obecność można nabyć? Nie, bo gdyby tak było, niektórzy zaciągaliby duże kredyty. Czy to jest tak, że można nabyć Jego zainteresowanie Boże, albo czy można nabyć Jego namaszczenie, cokolwiek? Nie można, bo to są Boże ścieżki, Boże drogi, Boże powołania. Dzisiaj stojąc przed wami, rozwijając tą myśl moją, która gdzieś tam owocuje, to niczego nie jestem pewien tak bardzo tego, że Bóg do swoich dzieł używa ludzi przygotowanych. Że Bóg do swoich dzieł, do czynienia tych wszystkich rzeczy, o których zostało powiedziane, do czynienia cudów, do czynienia znaków, do prorokowania, do czynienia uczniami, do namaszczonych spraw. On nie stawia ludzi, którzy dzisiaj się wzięli znikąd, albo którzy wczoraj otworzyli oczy, tylko On bierze tych, którzy są przygotowani. On bierze tych, którzy coś z Nim przeżyli. On bierze tych, których sam wypróbował. On bierze tych, którzy wcześniej byli wierni. On bierze tych, którzy wcześniej byli posłuszni. I On w końcu bierze tych, którzy nie wymyślają, kiedy Bóg do nich przychodzi. Mówi, słuchaj, mamy sprawę do zrobienia. Mamy sprawę do zrobienia. On bierze tych, którzy nie odkładają tych spraw na później. On bierze tych, którzy mają właściwie ustawione priorytety. On używa tych, którzy pozwalają Mu zawładnąć życiem, myślami, jestestwem całym, sercem, żeby On mógł je zmieniać na swój obraz i podobieństwo. Bracia i siostry, tak czasem się wyłania obraz albo taki wniosek z niektórych kazań, kiedy się ich słucha, że kiedy się nawrócisz i kiedy poznasz Boga, nie będziesz miał już w życiu żadnych problemów. Że kiedy nawrócisz się do Boga, poznasz Go osobiście, oddasz Mu swoje życie, to wszystko już dalej będzie układało się gładko. Że kiedy poznasz Boga, podejmiesz decyzję, żeby iść z Nim dalej, nie będzie już żadnych przeciwności. I teraz, jeżeli słyszymy coś takiego i zaglądamy w Biblię, to co możemy powiedzieć? Bracia i siostry, czy życie z Bogiem ma cenę? Czy życie z Bogiem wymaga zapłacenia czegoś? Czy życie z Bogiem wymaga podporządkowania się? Czy ono wymaga dyscypliny? Czy ono wymaga dążenia do właściwych rzeczy? Czy ono wymaga poznania Boga przez Jego Słowo i przez modlitwę? Czy ono wymaga spędzania czasu z Nim? Czy ono wymaga od nas, żebyśmy zaangażowali się? Czy tego tylko wymaga, żebyśmy sobie usiedli, założyli nogę na nogę i powiedzieć, mi się chce. Mój syn Jaś ma 3 lata i on jak coś mu się chce, to przychodzi i mówi, tata, chce mi się kałko. Tata, chce mi się bajkę. Tata, chce mi się układać puzzle. Chce mi się. Ponieważ jest dzieckiem i ma dopiero 3 lata, ja jeszcze mogę na to przymknąć oko. Ale będę go kształtował w tym kierunku, żeby on nie tylko brał i nie tylko wzywał i nie tylko mówił, że chce mi się i nie tylko mówił, że daj mi i nie tylko spełnij moją prośbę i nie tylko mi się należy, ale będę go kształtował w tym kierunku, żeby on też wiedział, że on może dać, że on może się podzielić, że on może usłużyć komuś, że on może kogoś zbudować, podczepić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przyjdzie moment w jego życiu, w którym ja już nie będę tolerował słowa chcę się. I przyjdzie moment w jego życiu, w którym ja powiem, słuchaj koleżko, mnie nic nie interesuje, że tobie się chce, bo ja już mam powyżej uszu słuchania tego, że ci się coś chce. Masz dwie rączki, masz dwie nóżki i możesz sobie już radzić sam. I będzie sobie radził sam. Wiecie, że tak jest? I teraz, moi drodzy, jeżeli jesteśmy już w tym punkcie, to jak to jest? Czy Bóg nas kreuje, czy Bóg nas uposaża, czy Bóg nas wychowuje do tego, żebyśmy siedzieli na swoich ładnych chrześcijańskich, wyczyszczonych krzesłach, żebyśmy patrzyli na nie i sobie nawzajem czyścili te krzesełka, skórzu obmiatali, zakładali nogę na nogę i powiedzieć, ja chcę więcej mocy, ja chcę więcej łaski, ja chcę więcej namaszczenia, ja chcę więcej miłości, ja chcę. Jeżeli w oczach Boga jesteśmy tacy jak ten mój syn, moi drodzy, to ja się nie dziwię, że Bóg czasami zatyka uszy. Ja się nie dziwię, że Bóg czasami zatyka uszy i mówi, ja już nie słucham. Ja już nie słucham. Ja już nie słyszę. Ja się odwracam. Masz dwie nóżki, masz dwie rączki, coś możesz zrobić sam. I teraz, jeżeli doszliśmy do tego, że Bóg jako Ojciec kształtuje nas nie tylko do tego, żebyśmy ciągnęli, żebyśmy brali, żebyśmy garnęli, żebyśmy cały czas tylko do siebie. A wiecie, że taka jest natura ludzka? To On stosuje pewne bardzo skuteczne metody, które powodują, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy dobrze robi. I jeżeli tak garniemy i cały czas chce mi się, ja chcę, bo już nie mam cierpliwości, bo już bym chciał. Panie, słyszysz mnie? A później popadamy w rozgoryczenie, że Bóg mnie nie słyszy. W jakieś stany lękowe albo w inne rzeczy, że Bóg nas nie słyszy. To Bóg używa pewnych prostych metod, żeby się z tym uporać. I zgadnijcie, jaka jest pierwsza z nich. Kiedy prezentujesz niewłaściwą postawę i kiedy prosisz Boga o coś, co jest niezgodne z Jego wolą, to Bóg robi coś takiego. Najpierw wsadza ręce do uszu, a później się odwraca. I daje Ci czas na zastanowienie. I kiedy zatknie swoje uszy i kiedy się od Ciebie odwróci, to jest moment, żebyś zrozumiał. To jest karcenie Pańskie. I to jest po to, żebyś wiedział następnym razem, że masz władzę, że coś możesz zrobić sam, że już nie musisz polegać tylko na tym, albo nie możesz mówić cały czas, chce mi się, potrzebuję takiego. I teraz, moi drodzy, bracia i siostry, wspaniali moi, kto by chciał mieć wiarę Abrahama? Kto by chciał? Kto by chciał mieć namaszczenie Mojżesza? Kto by chciał? Kto by chciał czynić takie cuda jak Eliasz albo Elizeusz? Kto by chciał? Kto by chciał głosić z mocą, chodzić, uzdrawiać, rozszerzać Królestwo Boże jak święty Paweł? Kto by chciał? Kto by chciał jak prorocy zwiastować prawdę Bożą i chodzić w miejsca, do których Bóg ich posyła? Kto z was by chciał? Chcielibyście? Bracia i siostry, chcielibyście? To teraz mam pytanie. A kto z was zamieniłby się z Abrahamem, kiedy on szedł na górę Moria ze swoim własnym synem, na którego czekał 25 lat, który urodził mu się, którego wypieścił i wychował? To było dziecko obietnicy. Bóg przychodzi do niego któregoś dnia, mówi: Abrahamie, złóż mi tego syna twojego w ofierze całopalnej. Kto by się z nim zamienił? Kto by się z nim zamienił, żeby związać swojego syna ręce i nogi, wyciągnąć nad niego ostry nóż i wymierzyć mu cios, który kończy się śmiercią? Kto by się zamienił? Kto by się zamienił z Mojżeszem, który przychodzi do namiotu zgromadzenia przed oblicze Pana i mówi: Panie, brzemię, które na mnie nałożyłeś, jest zbyt ciężkie. Ja nie daję rady. Poprowadź ten lud sam. Kto by się zamienił z Mojżeszem? Kto by się zamienił z Jakubem, który pracował najpierw 20 lat, później miał sytuację w swoim życiu, musiał uciekać przed swoim bratem, który chciał go zabić? Kto by się zamienił z Dawidem, który kilkanaście lat czekał na objęcie tronu, spał w jaskiniach? Kto by się z nim zamienił? Zamienilibyście się? Kiedy siedział w jaskini, spał i woda kapała mu na głowę? Kiedy uchodził przed Saulem i jego zgrają, mając świadomość, że władca kraju, tak jak dzisiejszy prezydent, wysyła pułki wojska i oddziały, żeby go schwytać, i życie wisi mu na włosku, i serce zamiera mu w piersiach? Kto by się zamienił? Kto by się zamienił z Eliaszem, który przychodzi nad potok, nad miejsce schronienia i mówi: Panie, już dość, już wystarczy. Już odbierz mi życie, zabierz mnie stąd, ja mam tego dosyć. Kto by się zamienił? Kto by się zamienił ze świętym Pawłem, którego musiało eskortować 240 rzymskich żołnierzy, żeby go nie zakamienowali? Kto by się z nim zamienił? Zobaczcie, widzimy chwałę, widzimy cuda, widzimy namaszczenia i widzimy Boże działanie, ale kto widzi tą cenę, która za tym stoi? Kto widzi cenę, która stoi za naśladowaniem Boga i za tym, żeby chodzić pod prąd? Kto widzi cenę, która stoi za tym, że Bóg wielokrotnie mówi nie? Kto widzi tą cenę? Jeżeli dzisiaj jesteśmy ludźmi, którym się wydaje, że wiara jest instant i wiara jest o tak, to jesteśmy w wielkim błędzie. Jesteśmy w ogromnym błędzie i popełniamy wielki błąd, jeżeli nauczamy tak, jeżeli rozmawiamy tak z ludźmi i jeżeli mówimy im o tym. Wiara to nie jest zabawa. To jest droga przez życie. To jest sposób przeżycia. To jest droga z Jezusem Chrystusem. To jest droga prawdy. To nie są żarty. Jeżeli idziemy z Bogiem i idziemy za Nim, mamy cenę. Ile razy w Kościele tak uczciwie słyszeliście o łasce Bożej? Ile razy słyszeliście o cudach? Ile razy słyszeliście o namaszczeniu? I ile razy słyszeliście o wielkich i wzniosłych rzeczach? A ile razy słyszeliście o cenie? Ile razy słyszeliście o prześladowaniu? Ile razy słyszeliście o tym, że jeżeli pójdziecie tą drogą, wcale nie będzie łatwo? Czy macie przeciwności w życiu? Bo ja mam. Czy zawsze Bóg odpowiada tak na wasze modlitwy? Nie. Bo czasami prosimy Go o rzeczy, które nie są zgodne z Jego wolą. Albo postawa naszego serca nie jest ukształtowana. Jeżeli chcemy znaków, mocy i cudów, bracie i siostro, żaden z nas nie dojdzie do tego, jeżeli nie zapłaci ceny. Żaden z nas nie dojdzie do pełni Bożych błogosławieństw, do pełni Bożej mocy, ani do pełni Bożego objawienia, jeżeli nie zapłaci ceny. Chrześcijaństwo bez ceny jest bardzo wygodne. Z łaski wszyscy jesteśmy zbawieni, oczywiście. Z łaski jesteśmy zbawieni. Wszyscy jesteśmy zbawieni z łaski. Ale czy to znaczy, że dzisiaj mam prawo jeszcze czegokolwiek od Pana żądać, albo domagać się, albo przychodzić, mówić, ja chcę, albo że czuję niedosyt, albo że cokolwiek? Czy rozumiemy słowa świętego Pawła, który pisze, wystarczy Ci mojej łaski po kres Twoich dni? Że wystarczy Ci łaski, którą ofiarowałem Tobie? Że kiedy Bóg powołuje człowieka i ten odwraca się od grzechu, to nie możemy się zachowywać jak kapryśne dzieci, które cały czas czegoś chcą. Bo zobaczcie, bracia i siostry, kiedy przechodzimy przed Jego tron, co my jeszcze możemy powiedzieć? Jaka jest moja zasługa w tym, że Bóg zadecydował któregoś dnia w niebie, że On zbawi ludzkość? Jaka jest moja zasługa w tym, że Jezus Chrystus postanowił przyjść na ziemię w ciele jako człowiek? Jaka jest moja zasługa w tym, że się urodził, że chodził po Izraelu i nauczał? Jaka jest moja zasługa w tym, że Bóg otworzył drogę zbawienia? I nie mogę dzisiaj przychodzić przed Boży tron i domagać się więcej niż to, co Bóg chce mi dać. Wystarczy Ci mej łaski po kres dni. Jakie jeszcze pozostaje mi prawo domagać się czegokolwiek? Jakie jeszcze pozostaje mi prawo żądać czegokolwiek? Jakie pozostaje mi prawo do takiego brania do siebie, do nagarniania? Jeżeli jesteśmy tu dzisiaj po to i Bóg nas kształtuje po to, żebyśmy nie tylko garnęli, bracia i siostry, to On nas kształtuje też po to, żebyśmy dawali. I jeżeli otrzymaliśmy coś od Niego, i jeżeli wzięliśmy coś od Niego, to zacznijmy dawać. To zacznijmy dawać. Przestańmy myśleć o tym, żeby do siebie, przestańmy myśleć o tym, żeby nagarniać. Zacznijmy myśleć o tym, żeby dawać. Nie po to, żebyśmy byli bezczynni dla Królestwa, ale po to, żebyśmy właśnie dla Królestwa działali. Jeżeli przeczytamy werset z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału, z 12 wiersza, to jest tam takie zdanie. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Jezus mówi, że cokolwiek, wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. I to jest wezwanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie mówi, siedźcie bezczynnie i sobie obmiatajcie wasze piękne krzesełka, tylko On nas zachęca do aktywnego działania w kierunku Jego Królestwa. On nas zachęca do aktywnego działania. Ale to się nie odbędzie bez twojego doświadczenia, to się nie odbędzie bez przeprowadzenia cię przez etapy w twoim życiu, to się nie odbędzie bez pustyni, to się nie odbędzie bez trudnych doświadczeń, to się nie odbędzie bez tego, żeby umocnić cię w wierze. Bo za każdym razem, kiedy ciężkie doświadczenia spotykały Abrahama, Mojżesza, proroków, Dawida i wszystkich innych, to po to, żeby postawić ich w miejscu nowego namaszczenia, w miejscu większej chwały, w miejscu większego błogosławieństwa, w miejscu większej mocy i w miejscu bliższej relacji z Bogiem. Kiedy możesz poznać Boga tak naprawdę? Tylko wtedy, kiedy naprawdę zaczynasz na Nim polegać. Kiedy możesz poznać Boga tak naprawdę? Dopiero wtedy, kiedy On będzie dla ciebie ostatnią deską ratunku. I wiedz, że Bóg cię doprowadzi do takich sytuacji. Bóg cię doprowadzi do sytuacji, w których będziesz musiał wybrać, jaką drogą pójdziesz. I będę modlił się o to, żebyś wybrał zawsze tą właściwą drogę. Bo Bóg zaplanował dla ciebie dobro. Bo Bóg zaplanował, żebyś ukończył życie zwycięsko. Bóg zaplanował, żebyś doszedł do niebieskich bram jako zwycięzca, z wieńcem życia. On to zaplanował. On będzie cię przeprowadzał przez różne sytuacje. Ale czyń też. I wszystko, co byś chciał, żeby tobie ludzie czynili, to ty czyń innym. Wszystko, cokolwiek byś chciał, żeby tobie ludzie czynili, to ty czyń innym. Jak często tego nie robimy. I to nie jest tak, ja mówię teraz też sam do siebie, jak często tego nie robimy. Jak często tego nie robimy. Paradoks często polega na tym, że ludzie z natury nieuprzejmi żądają od innych, żeby ci byli uprzejmi wobec nich. Paradoks polega na tym, że ludzie nieprzyjaźni wymagają od innych tego, żeby ci byli dla nich przyjaźni. Rozumiecie, o co chodzi? Tak to działa. Paradoks polega, wiecie też na czym, że często jak patrzymy na innych ludzi, to najbardziej denerwują nas ci, którzy są do nas najbardziej podobni. Wiecie, dlaczego tak bardzo nie lubimy czytać o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu? Bo odnajdujemy tam swoją naturę. Tak bardzo nie lubimy czytać o tych zrzędzących Izraelitach i o tych przeciwstawiających się ludziach, bo odnajdujemy w tym swoją naturę. Bo odnajdujemy w tym obraz i widzimy, że gdyby tam siedział Wojciech P., to on wcale nie musiałby się trzymać blisko przybytku Bożego. Gdyby tam siedział Wojciech P., to może by robił to samo, co oni. Jeżeli więc patrzysz na innych i inni ludzie cię frustrują, albo jesteś z powodu kogoś tam niepocieszony, to wiedz, że najbardziej cię frustrują i irytują ci, którzy są do ciebie właśnie najbardziej podobni. Zauważyłem tą prawidłowość, znowu posłużę się taką anegdotą z mojego życia, zauważyłem tę prawidłowość bardzo wyraźnie na moich dzieciach, ponieważ Jasiu z ciała jest bardziej podobny do Moniki, ale z charakteru do mnie. Natomiast Alicja jest z ciała bardziej podobna do mnie, natomiast z charakteru bardziej do Moniki. I zauważyłem taką zależność, i ona się potwierdziła już wiele razy, że Monika do Ali ma znacznie mniej cierpliwości niż ja. Za to ja do Jasia mam znacznie mniej cierpliwości niż Monika. Dlaczego? Bo ja widzę w tym małym tego małego. Bo ja widzę w nim, że jak on jest czasem uparty jak juczny osioł i zaparty jak... To widzę takiego małego Wojtasa i widzę, jak on jest mały i zaparty tak samo. I to bardzo irytuje człowieka. I tak samo Monika. Ona widzi też w Ali cechy swojego charakteru i to ją bardzo irytuje. Tak się dzieje. Niestety tak się dzieje. Bracia i siostry. Więc właściwie, żeby to tak zebrać już jakoś, o czym ja dzisiaj mówię? Ja mówię o tym, że nie ma innej drogi do namaszczenia, jak poprzez doświadczenia, jak poprzez karcenie pańskie i jak poprzez do tego, do czego Bóg cię powołuje. Nie ma innej drogi do cudów, nie ma innej drogi do darów Ducha Świętego. Nie ma innej drogi do wielkich spraw dla Królestwa Bożego, jak właśnie poprzez doświadczenia. Widzimy chwałę wielkich mężów Bożych, nie widzimy ceny. Przyjrzyjcie się tej cenie uczciwie. Przyjrzyjcie się tej cenie uczciwie. Ja już nie mówię o tym, co oni tak naprawdę przeżywali. Zwróćcie uwagę na to, że większość z nich tak naprawdę nawet nie miała swoich rodzin. Że oni żyli jak wygnańcy, często w niedostatkach, często w biedzie, często nie mieli gdzie się schronić, często nie mieli co jeść, często nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Czy widzimy tą cenę? Widzimy ich chwałę. Nie ma innej drogi do namaszczenia. Nie ma innej drogi do błogosławieństw i obietnic Bożych, jak właśnie poprzez doświadczenia, poprzez trudne sytuacje. Bracie i siostro, czuję się upoważniony tylko, żeby mówić o przykładzie swojego życia. Bóg wiele razy w życiu ci odmówi. Bóg wiele razy w twoim życiu na twoje modlitwy odpowie nie. Bóg wiele razy skomentuje twoje prośby długim milczeniem. I wtedy to, co często robimy, to zarzucamy nasze pragnienia, zarzucamy nasze dążenia i poddajemy się. Bo Bóg rzadko kiedy mówi, że Daniel, postawię cię w wielkim miejscu za rok. I Daniel się cieszy, yes, będę używany przez Boga za rok. Ale później, w międzyczasie, Bóg mu nie mówi, Daniel, ale ten rok to będzie dla ciebie szkoła życia. I Daniel jeszcze o tym nie wie. On już się cieszy, że będzie w pięknym miejscu i że będzie używany przez Pana. I już się nie może doczekać. Ale kiedy przychodzą pierwsze trudności i kiedy przychodzą przeciwności i kiedy staje w komorze twarzą w twarz z Bogiem, zaczyna się zastanawiać, o co chodzi. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego Bóg powiedział mu to, a teraz tego nie wypełnia. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego Bóg posyła go do czegoś i go nie wyposaża. Dlaczego jest tak, że ja się modlę, a on nie odpowiada? Bo to jest szkoła życia. Nie ma innej drogi namaszczenia, nie ma innej drogi obietnic Bożych, jak droga doświadczeń, jak droga pustyni, jak droga kształtowania przez Boga. I mówię też o tym, że my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby tylko siedzieć tu i brać dla siebie. Nie jesteśmy tu tylko od tego, żeby siedzieć tu i budować tylko siebie, ale jesteśmy też od tego, żeby dawać, żeby błogosławić, żeby uposażać, żeby pokrzepiać, żeby być dla innych tym wszystkim, czym dla nas jest Bóg. Żeby być tym. Nie jesteśmy tu tylko po to, żeby się zamknąć, żeby sobie działać, żeby przyjść, odśpiewać kilka piosenek i pójść do domu. Nasze prawdziwe namaszczenie zaczyna się w komorze, tam, gdzie spotykamy się z Bogiem. Nasze prawdziwe cuda, droga do tego wszystkiego zaczyna się w pokorze i w uniżeniu. Bóg nigdy nie powoła innych ludzi. W pokorze i w uniżeniu. To jest temat na jeszcze zupełnie inne kazanie. W pokorze i w uniżeniu. Po to, żeby w tym momencie, kiedy przychodzi naprawdę trudna rzecz, żebyś ty padł na kolana i powiedział, Ojcze, ja już nie mam więcej koncepcji, to ty to zrób po swojemu. To ty to zrób tak, jak ty chcesz. To ty to zrób tak, jak tobie się podoba, bo ja już więcej nie wymyślę. I słowo pokrzepienia, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 7 wersetu. Proście, a będzie wam dane, ale proście o to, co jest zgodne z wolą Bożą. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Tu nie jest powiedziane, że otworzą mu po pierwszym razie, jak zapukasz. Nie jest nawet napisane, że po drugim, ani po setnym. Jest napisane, że otworzą, ale w tym czasie, kiedy Bóg uzna za słuszne. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn prosi o chleb, podaje mu kamień, lub gdy go poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, źli, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, czyli to, co dla nich dobre, tym, którzy go proszą. Proście, bracia, to trwajcie, żeby nie było dla nas zaskoczeniem, że musimy w życiu znosić zło, że musimy je tolerować. Nie bądźmy jak ci głupi ludzie, przepraszam za wyrażenie, ale jak ci, którzy myślą, że chwała Boża, cuda, namaszczenia, wszystko inne, że to jest jak zupka chińska, którą się zalewa z czajnika. I makaron przed chwilą był taki, a teraz jest taki. To nie jest tak. To nie jest tak. Nie bądźmy jak ci, którzy myślą, że do błogosławieństw Bożych i do głębi poznania duchowego można dojść bez żadnego przygotowania. Nie bądźmy jak ci, którzy myślą, że jest cokolwiek w Bogu bez karcenia, bez napominania i bez trudnej drogi wyboistej. Który z sportowców nie przechodził ciężkiego treningu, nie przechodził wyrzeczeń i nie przechodził wielu godzin pracy? I wiecie, co my znowu widzimy? My widzimy podium i widzimy złote puchary, ale nie widzimy tysięcy godzin treningów i innych rzeczy. Niech was Pan Bóg błogosławi. Bracia i siostry, trwajcie w tym. Niech to słowo was spełnia nadzieją i świadomością, że Bóg jest dobry.